Ja stąd pochodzę, tutaj moje dzieciństwo, moja młodość. Znaczy były przerwy, co byłem w technikum, później na studiach, ale studia zostały przerwane z powodów wielkiego sentymentu czy jakiejś wielkiej miłości do rodziców. No bo słowa, które usłyszałem, wybierając się na drugi rok studiów, jedyna nadzieja w Zbyszku, takie słowa, które skierowali rodzice do siebie, były drogowskazem do tego, żeby zrezygnować ze studiów, a zostać tutaj, właśnie w tej naszej miejscowości, w domu rodzinnym, kontynuować pracę, którą rozpoczęli rodzice i układać sobie życie. I to był taki jakby mój drogowskaz, dla mnie podpowiedź, chociaż rodzice chcieli, żebym tam studiował, uczył się. To były studia w Krakowie, to było dosyć daleko i na tamte czasy no, nie było takiej możliwości nawet komunikowania się jak obecnie. Każdy wyjazd to wielka rozłąka z domem rodzinnym, z rodzicami, z rodzeństwem i taka tęsknota do tych stron.
Rezygnuje pan ze studiów, wraca w swoje rodzinne strony i co dalej?
Toczyło się życie normalnie, praca w gospodarstwie. Na tamte czasy to było takie przeciętne gospodarstwo jak większość na wsi. A później no to już tak jak to w takim młodym wieku w sumie no człowiek myślał o tym, żeby mieć żonę. I chyba Pan Bóg pokierował tymi losami, że no w niedługim czasie pojawiła się narzeczona, później żona. No i ułożyliśmy wspólne życie, które już trwa w przeszło 37 lat razem.
Jak się Państwo poznaliście? W jakich okolicznościach?
Po sąsiedzku mieszkali chłopaki, przyszli, poszliśmy razem na zabawę. Za rok czasu odbyło się wesele i razem wspólnie z mężem zamieszkałam. Wesele odbyło się w 1977 roku. To był miesiąc wrzesień. To były jeszcze wesela kiedyś, nie tak jak dzisiaj, że jest jakaś tam sala, tylko tak odbywały się albo w domach, a później dopiero wieczorem orkiestra jechała na taką salę, gdzie odbywały się zabawy w wioskach. No w tej chwili to są domy kultury. Był taki tunel zrobiony na podwórku i poczęstunek był do wieczora, a dopiero później na wieczór była zabawa już w takiej właśnie sali, gdzie odbywały się zabawy wiejskie na tamte czasy. Orkiestra to była tak, no jak wtedy na tamte czasy, nie było żadnych gitar, tylko po prostu trąbka, saksofony, jakiś tam bęben, akordeon.
Owocem Państwa miłości są dzieci, 5 dzieci.
Ślubując sobie miłość, wierność przy ołtarzu, ksiądz zadaje pytanie, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy. W naszym przypadku każde jedno urodzenie to nasza taka akceptacja planów Boga. Nie było, że ja jestem dzisiaj gotowy, żeby to dziecko się poczęło, tylko wtedy, kiedy Pan Bóg nam je dał. 5 dzieci pojawiła się i myśmy tylko pokładali wszelkie starania, aby po katolicku je wychować. O wszelkie rzeczy potrzebne to Pan Bóg się troszczył. No, naszymi rękami musieliśmy zapracować na wszystko. Pierwsza córka urodziła się w zimie stulecia. Sam wyjazd do porodu to jeszcze nie był taki ciężki. Gorszy był powrót ze szpitala z żony i tego maleńkiego dziecka, córki. Było wszystko zaplanowane tak po naszemu, ale Pan Bóg nawet i w tym wypadku zrobił swoje. Bo przez noc napadało, jak to w lutym, śniegu, więcej jak płoty na wsi sięgały i nie było czym tego dziecka przywieźć, no trzeba było się do Międzyrzeca dostać do szpitala. Była taksówka najęta, taka z postoju. No taka historia tego dziecka w ogóle podróży, no to była dosyć przebojowa w sumie, bo dojechaliśmy 5 kilometrów, taksówka się zepsuła. Pani taksówkarka, kierowca zatrzymała samochód, który wozi paliwo, taka ciężarówka duża z cysterną. Wsiedliśmy, dojechaliśmy następne 2 kilometry. Później ona skręcała na Komarówkę, a nam trzeba było jechać w drugą stronę w kierunku Radzynia od Drelowa. I 2 kilometry, no taki był sąsiad, który akurat mógł wyjechać tam z sąsiedniej wioski samochodem, dowiózł nas. A jeszcze tam 4 kilometry, no to musieliśmy przebyć sankami, koniem. I taka była podróż nowo narodzonego dziecka do domu, prosto ze szpitala.
Była radość, że się dziecko rodzi, tylko najgorzej, że w taki mróz i w taką wiuchę koniem okręcone dziecko w bety, w kożuchy. bo kiedyś tam nie było takich kocyków czy cośkolwiek, tylko wiem, że to był taki kożuch duży, w kożuchu okręcone, no żeby po prostu nam nie zmarzło i nie zachorowało. No ale mimo tej zimy, mimo tego wszystkiego, jednak no, nie zachorowało. A później przez 2 tygodnie to w ogóle była droga nieprzejezdna, bo było bardzo dużo śniegu. No i siedzieliśmy w domu, w piecu się paliło i dziecko się grzało.
Lata mijały, na świat przyszły kolejne dzieci i jak to w życiu bywa, jest czas na narodziny dziecka, ale przychodzi też czas ten najgorszy, czyli śmierć.
Dzień śmierci mojej mamy. Ja wtedy dopiero pojąłem, o co chodziło w tych słowach. Jedyna nadzieja w Zbyszku, bo moja mama no, przez kilka ładnych lat już przed swoją śmiercią no, była schorowaną kobietą. Był dzień 25 listopad 2000 roku. Poprosiła, żeby przywieźć księdza z sakramentem namaszczenia chorych. No przywieźliśmy tego księdza, to była sobota. Nikt się nie spodziewał w ogóle momentu, że to już ta śmierć nastąpi, można powiedzieć, z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Ale wymagała opieki takiej, żeby towarzyszyć przy łóżku praktycznie non-stop. Czy ja, czy żona. Wieczorem ona tak w pełni świadomie mówi do nas, do mnie, do żony, już jak pojawiliśmy się oboje przy łóżku i jeszcze mój tata tak samo, weźcie różaniec, przygotujcie gromnicę, przygotujcie krzyżyk misyjny z przywilejem odpustu i podajcie mi to do ucałowania, ten krzyżyk i zapalcie gromnicę, a sami weźcie różaniec w ręce i módlcie się za konających. Spojrzeliśmy jedno na drugie, ja na żonę, żona na mnie. Jakżeż tak może być? No, trudno nam się było z tym pogodzić. Ale jeżeli to była taka wola mamy, no to tak żeśmy postąpili.
I jeszcze mama dopowiedziała, że dzieci, nie kłóćcie się, żyjcie w zgodzie. I jeszcze tatuś zostaje, to jeszcze żebyście tatusia godnie do końca dochowali, żeby razem z wami był. To jeszcze była taka jej wskazówka ostatnia.
Mama dokładnie w pełnej świadomości nam przekazała, żeby tak postąpić, to zrobić. I myśmy uklękli przy łóżku, na którym leżała. Ja podłożyłem swoją rękę pod jej głowę. W jednej ręce ja trzymałem krzyżyk, a żona gromnicę ściskając. Mówiliśmy w takim półgłosem, różaniec w sobotę, część chwalebną. My ostatnie amen w różańcu, mama ostatnie tchnienie, jakby to życie było wyliczone co do sekundy. I tu nie było jakiegoś żalu, smutku, to była radość, że w ten sposób uczestniczymy w przechodzeniu człowieka z życia ziemskiego w to życie wieczne. Później podobna sytuacja powtórzyła się przy śmierci ojca. Bycie przy konającym, to polecałbym w ogóle wszystkim ludziom, którzy odchodzą z tego świata, żeby nie umierać w jakichś tam hospicjach czy w szpitalu. No, zdarzają się te sytuacje takie, ale jeżeli rodzina towarzyszy, to jest radość ze śmierci, można tak nazwać w sumie, bo każda śmierć, mimo że jest jakiś smutek rozstania, jest pewna radość dla tych, co jeszcze pozostają. I sobie, nie tylko sobie, ale w ogóle wszystkim ludziom życzyłbym, żeby przechodzić w towarzystwie najbliższych. Nawiązując do samej śmierci mamy, jako najważniejsza, można powiedzieć, osoba, która w ogóle no, dała mi to życie, ja później też tylko dzięki Katolickiemu Radiu Podlasie poznałem treść słów pewnej piosenki. To, można powiedzieć, moje takie podziękowanie dla mamy, które kierowałem praktycznie przy dojeniu krów, czy przy pracy jakiejkolwiek. To nie było tam, że to było zaśpiewane raz czy dwa, ale to było, można powiedzieć, jak codzienna modlitwa rano i wieczór. Jeszcze i teraz ja sobie śpiewam ją.
Nieraz wychodzę na podwórko, a mąż tam gdzieś jest, czy w obozie, czy gdzieś tam w stodole i słyszę, tak jakby gdzieś jakaś rozmowa, że z kimś rozmawiam, ale staję cicho, wsłuchuję się w słowa, a mąż śpiewa właśnie dla mamy tą piosenkę.
O matko, któraś dała życie mi i swą miłością strzeżesz mych dróg, za świętość życia i za tęsknot dni, niech cię nagrodzi odwieczny Bóg. O matko, stań przy mnie blisko, gdy troski umęczą mnie, za modły nad mą kołyską. Całuję spracowane dobre dłonie Twe. Bo te dłonie były dobre, były spracowane, były cenione. Nie tylko przez nas dzieci, ale przez całe tutaj środowisko, społeczeństwo, w jakim tutaj mieszkamy.
Przez cały czas źródłem Państwa utrzymania, dochodów było gospodarstwo rolne.
Gospodarstwo było takie typowe, średniej wielkości i można powiedzieć takie przeciętne, jak tu większość na wsi. Zajmowaliśmy się produkcją zróżnicowaną. Nie było tam specjalizacji jakoś jednokierunkowej, bo należało wykorzystać wszystkie możliwości pozyskania pasz, które mogliśmy z naszego gospodarstwa zdobyć dla zwierząt. Kiedyś sadziło się dużo ziemniaków i to było wszystko zagospodarowane. Łąki dawały trawy, siano dla bydła i było bydło, były krowy mleczne. Kiedyś na początku naszego w ogóle wspólnego życia małżeńskiego to zaczynaliśmy od koni. Nie było mechanizacji takiej, tylko to było wszystko ręczne i konne.
Właśnie pierwsze nasze gospodarzenie to było, że była praca końmi, czy to w polu, czy zboże się kosiło na garście, później trzeba było to wiązać, trzeba było końmi wozić, fury układać, bo taka kiedyś była tradycja, siano tak samo, stogi się stawiło, a później powoli, już kilka lat po naszym ślubie, już kupiliśmy ciągnik, powoli już jakieś tam narzędzia, już było troszeczkę lżej, no i tak człowiek po prostu brnął, zaczęły się budowy i powiększała nam się rodzinka systematycznie, a pracowaliśmy tylko i wyłącznie w gospodarstwie. Dopiero już później od męża siostry nauczyłam się piec ciasta, zaczęłam garmażerkę troszeczkę robić, no po prostu, żeby dorobić. Powoli zaczęliśmy sobie radzić, już później teściowie przypisali na nas gospodarstwo. Mieli już emerytury, już troszeczkę coś tam nam pomogli z emerytur dla dzieci. No i zaczynając od najstarszych już, jak skończyło podstawówkę, no niestety trzeba było, żeby gdzieś dalej szło do szkoły. No i poszła jedna córka, druga córka, no później po kilku latach była przerwa między drugą córką a synem, to było 6 lat przerwy. I później już i syn jak skończył szkołę, to poszedł dalej, poszli studiować. Najmłodszy w tej chwili już też skończył szkołę średnią i poszedł też się uczyć. No jedna jest córka, mieszka na wsi. Najstarsza też w mojej akurat rodzinnej wsi, pracuje na gospodarstwie. Syn w tej chwili pracuje, ale też mieszka na wsi. Jego marzenie to było, jeszcze chodził do gimnazjum, że chciałby gdzieś pracować, ale on by chciał mieszkać sobie na wsi. No, często nas odwiedza, często jeszcze nam pomaga. Po naszym ślubie po prostu pracowaliśmy, ale zaczęły się budowy, a mieszkaliśmy w takim małym drewnianym domku. Choć już w tej chwili mieszkamy w murowanym, ale stary obok tradycyjnie na pamiątkę jeszcze stoi.
W którym praktycznie rozpoczynaliśmy nasze wspólne życie, bo tego nowego jeszcze nie było. Wszystkie dzieci urodziły się w starym domu drewnianym. To tak jakby celowo, można powiedzieć, dla mnie stworzona piosenka księdza Stefana Ceberka. Do dzieciństwa mego pięknych czasów często wraca uskrzydlona myśl, mały domek gdzieś na skraju lasu. Z sentymentem przypominam dziś.
A już w późniejszych latach nauczyliśmy się piec ciasto tradycyjne sękacze, gdzie o tym już bardzo dużo ludzi wie. No i to w zasadzie więcej mąż piecze niż ja piekę tych sękaczy, no ale jak jest potrzeba, to pieczemy razem. I tym sposobem po prostu dorabialiśmy do swojego gospodarstwa.
Jak powstają sękacze? Jak się robi sękacze?
Ciasto miesza się w domu. Później przychodzi się do takiego garażu. Takie jest miejsce, w którym się pali ogień. O, rozpalam zapałkę. O, i będę rozpalał tutaj takie palenisko. Trzaski pewne są. Ogień się palić zaczyna. Wałek się zaczyna na takim stojaczkach grzać. Teraz jeszcze wezmę drzewo, podłożę. i cały cykl w ogóle przy ogniu to trwa 2 godziny, żeby jeden taki wyrób powstał, no to trzeba 2 godziny stać, przyglądać się, jak się bałek grzeje, jak się ciasto zaczyna rumienić. Upieczenie sękacza polega na takim warstwowym pieczeniu i ileś tych warstw trzeba polać na wałek, kręcąc ręko jedno i w sumie no, po 2 godzinach ten produkt finalny uzyskamy. A na początku, jak przy każdej pracy, to jest taka tradycja polska, albo szczęść Boże, ale tutaj dla mnie, czy w duchu, czy na głos, Boże dopomóż. To są najważniejsze słowa do wykonania, do powstania, czy w ogóle do zrealizowania jakiejkolwiek pracy. Tak samo upieczenie sękacza. Zaczyna się od Boże dopomóż. Tu jest siła, która to tworzy. W tej chwili już kładę taki wałek owinięty płótnem, blaszka z ciastem pod spodem. I zaczynam kręcić. Tu ogień już mi daje pewną temperaturę. Muszę najpierw nagrzać ten wałek. Dopiero mogę pierwszą warstwę ciasta wyłożyć łyżką na ten wałek. I jeżeli cały wałek już jest nasmarowany tym ciastem, pierwszą warstwą, no to czekam, aż zmatowieje, przynajmniej. Nie musi być zaróżowiony do końca, tak na czerwono czy na różowo, tylko takie wystarczająco matowe ciasto, żeby było tak wizualnie, no, co się widzi. A później już wymaga takiego, mówię, 2-godzinnego stania, żeby ileś tych warstw, tą miskę ciasta, żeby na wałek wylać. No czekając, każdą warstwę czekając przy ogniu, aż się to wszystko przypieka i tak powstaje sękacz. Takie odgłosy są jak troszeczkę nierówno wałek na tych drutach osadzony, ale to tak się nabiera dobrego tempa, wyczuwając takim głosem jeszcze dodatkowo, nie tylko kręcąc. Tak.
To wiele kilometrów tam pan nakręci przez 2 godziny.
To znaczy nie liczyłem kilometrów. To z taką częstotliwością, tak jak uderzenie serca, tak około 60 na minutę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, taką prędkością, tak.
Przez 2 godziny.
Przez 2 godziny się kręci. No to obroty, jakby tak policzyć, no to kalkulator trzeba. To jeszcze taka zasada, że początkowo to się kręci z taką prędkością ciutkę więcej, jak jeden obrót na sekundę. Ale później już jak jest ten sękacz coraz grubszy, warstwa ciasta coraz grubsza, to już i obroty muszą być mniejsze, żeby tym ciastem nie wychlepywać poza blaszkę albo w ogień. No i tak się robi. No. Cierpliwości dużo, samozaparcia i tak... Do finału.
I w trakcie pracy, w trakcie pieczenia sękacza, pan śpiewa.
Och, można sobie tutaj pośpiewać, porozmawiać z Panem Bogiem, tak w ciszy. Głos Boży najbardziej dociera. Mój do Pana Boga, Pana Boga do mnie, a to jest 2 godziny w takiej samotności, można powiedzieć. No jedynie radio towarzyszy mi.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Do pieczenia sękaczy trzeba dużo drzewa urąbać. Kiedyś ręka bolała od siekiery trzymania, w ogóle od machania to siekierą, żeby to drzewo przerąbać. Jest taka maszyna, której w tej chwili włączam. O, i można narozdrabniać, nie pokonując wielkiego wysiłku. Wielka pomoc. Czy do kotłowni drzewo rąbane, czy nawet do tego pieczenia tutaj. Tylko słychać trzaski, a człowiek, no, czyńcie sobie ziemię poddaną, udoskonala wszelkie wysiłki.
Maszyna niezbyt skomplikowana, ale ułatwia życia.
To jest łuparka świderkowa. W kształcie takiego stożka nagwintowanego. W tej chwili tutaj mam taką osadzoną bezpośrednio na wałku silnika. No i odpowiednie obroty, znaczy to nie wysokoobrotowy silnik, tylko taki niskoobrotowy, 900 obrotów na minutę. I do rozrąbywania to jest bardzo... pomocna rzecz. Już kilka lat służy tutaj u nas w gospodarstwie.
Sam robiłem,
tak. Żona mi podpowiada, że sam robiłem.
Czy czują się Państwo spełnieni? Czy dokonaliście dobrego wyboru i przywiązaliście się do tej ziemi rodzinnej, ziemi ojczystej?
Tak. Chyba spełniliśmy się w tej roli. No widocznie tak los chciał. tak się potoczyło, że na wsi mieszkaliśmy i mieszkamy dalej. I niektórzy nawet nam po prostu zazdroszczą tego mieszkania tutaj, pod tym właśnie laskiem, gdzie jest cisza, spokój, gdzie jest no piękny klimat. To jak niektórzy przyjeżdżają, to mówią, że wam tu bardzo dobrze. Tak jak w każdym życiu, jest raz lepiej, raz gorzej, no ale niestety czas szybko mija, już minęło 37 lat wspólnie, a tak jakby to było, nie wiem, rok, dwa lata temu. No bardzo szybko, dzieci już porosły, zaczynają wyfruwać, jak to mówią, z gniazda. Życie sobie układają, zawiązują rodziny, mają już swoje dzieci. W tej chwili już mamy 7 wnucząt. Jak się pozjeżdżają wszyscy, to jest nas bardzo dużo, jest wtedy radość. Dzieci też się cieszą, jeżeli mogą się wszyscy zjechać, żeby się wszyscy zobaczyli. I z sentymentem jadą do rodzinnego domu, tu właśnie pod ten las, w swoje dziecinne progi.
Ale większość dzieci mieszka tu, na Podlasiu, w naszym regionie.
Większość dzieci naszych zostaje tutaj. No, pracują blisko też w naszych tutaj miastach. Są dość blisko nas, odwiedzają. W ogóle nasze dzieci to nie myśleli nigdy w życiu, żeby gdzieś szukać sobie pracy za granicą, czy gdzieś bardzo, bardzo daleko. Że się uczyli gdzieś tam daleko, no bo dalej się uczyli, ale powrócili tutaj. No i ci, co pracują, to pracują tutaj w naszych właśnie miastach pobliskich.
Pocie czoła pracować będziecie. Pan Bóg skierował te słowa do Adama i Ewy. I te słowa także w naszym życiu realizują się w naszej pracy, którą wykonujemy. Pracujemy, no można powiedzieć, dosyć dużo, ale nigdy ja na przykład nie buntuję się. Jeżeli Pan Bóg mi zsyła pracę, to tak jakbym przyjmował to z tymi słowami: bądź wola Twoja każdego dnia, bez jakiegokolwiek buntu. Przyjmowana chętnie. Ja dziękuję Panu Bogu za wszystko, za radość, przyjaciół, miłości, dar.